Szwajcaria podejmuje dyskusję o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. 5 czerwca tego roku władze tego kraju poddadzą pod głosowanie w referendum projekt nowego prawa, które w zamyśle pomysłodawców miałoby gwarantować każdemu dorosłemu obywatelowi miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,5 tysiąca franków. O idei bezwarunkowego dochodu podstawowego dyskutuje się już jednak znacznie dłużej. W Polsce lada moment prezydent podpisze ustawę 500+ i zapisy te już wzbudzały w naszym kraju sporą dyskusję. W Szwajcarii idą znacznie dalej. Bezwarunkowy dochód podstawowy, utopia czy konieczność? Między innymi do tego tematu wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Bezwarunkowy dochód podstawowy dla każdego. Za i przeciw panów staniem.
W końcu milion temat. Polaków Wojciech płaci kredyt we franku. No to w Szwajcarii się należy. Myślę, że możemy żartem rozpocząć. To jest bardzo bogaty kraj. Widocznie stać go na to. U nas na pewno osiągnięciem będzie 12 zł za godzinę, jak potocznie się mówi, że taki projekt przejdzie.
Brutto płacy minimalnej.
Brutto płacy minimalnej. Jest takie powiedzenie, że kto bogatemu broni, prawda? Szwajcaria jest krajem, który, jak pamiętamy, był neutralny w wojnach, gromadził ten majątek w bankach. No, koledzy z bankowości o tym najlepiej wiedzą. Jest bardzo bogatym krajem ze świetną gospodarką, także trudno się dziwić, że ludzie chcą żyć lepiej i lepiej i lepiej. No nam jest trudniej, my jesteśmy krajem na dorobku, jeszcze długie lata będziemy.
Ale to jest ciekawe, bo tam właśnie pomysł wychodzi jakby z góry, dopiero będzie referendum, zobaczymy co powiedzą Szwajcarzy, bo zazwyczaj już mieli kilka różnych referendów. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale pamiętam, że chodziło o to, żeby też się coś Szwajcarom należało i oni powiedzieli nie.
Bo oni w referendach załatwiają sprawę.
Tak, oni powiedzieli nie.
Czy to prawda? Czy trudno przewidzieć...
Piotr Urbańczyk.
Trudno przewidzieć konsekwencje takiego ruchu, bo jeżeli to jest bezwarunkowe, tak jak pani redaktor wspomniała, zobowiązanie do wypłaty co miesiąc 2,5 tysiąca franków.
Niezależnie od tego, czy mamy pracę, czy nie.
Niezależnie od tego, czy mamy, czy nie, a czyli osobom pracującym również, tak?
Również,
To niestety nie znam, nie jestem przygotowany, żeby to przemnożyć przez liczbę dorosłych obywateli Szwajcarii, ale obawiam się, że to będzie przeolbrzymie obciążenie dla budżetu szwajcarskiego, nawet jeżeli to jest bardzo bogaty kraj. A weźmy pod uwagę, że sytuacja gospodarcza w Szwajcarii nie jest taka różowa, jak bywała w poprzednich latach, chociażby z uwagi na bardzo mocnego franka, a kraj ten żyje głównie z eksportu swoich towarów. Stąd też, żeby dokładnie zrozumieć, jaka idea stoi jak gdyby za tą koncepcją, która dopiero, tak jak pani wspomniała, będzie głosowana, no należałoby się zapoznać z założeniami tej ustawy. No bo dla mnie to jest, szczerze mówiąc, trochę utopia na tym etapie.
Roman,
mi to się skomentować, bo nie znam tej sprawy, natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł, no to zawsze jest tak, że należy zadać pytanie, jaki problem ten pomysł ma rozwiązać, bo być może no, trochę zmienia tutaj światło to, co pani powiedziała, że dotyczy to każdego obywatela, nawet pracującego, bo myślałem, że to jest jakby próba subsydiowania tych, którzy po prostu nie mają pieniędzy i wówczas jest to kwestia pytania o tym, jakiej puli społeczeństwa to dotyczy. Natomiast jeżeli to dotyczy wszystkich, no to w zasadzie sprowadza się to tylko i wyłącznie do systemu redystrybucji nadwyżki jakiejś finansowej, która jest w państwie i próby wywołania być może jakiegoś popytu wewnętrznego, tak? I może to jest jakby jakaś długoterminowa przewidywanie, co się będzie działo z gospodarką szwajcarską. Znaczy szukają wewnętrznego popytu, co byłoby bardzo pozytywne dla wszystkich kredytobiorców w Polsce, bo to być może byłby jakiś sygnał, że z tym frankiem szwajcarskim coś się będzie działo. Ale to tylko dywagacje.
Ale przecież ktoś głęboko przemyślał tą propozycję, skoro pod referendum ogólnonarodowe daje, prawda? Nie zakładamy, że Szwajcarzy sobie od tak rzucili coś na rybkę, bo wybory mają za 3 miesiące, czy za pół roku, czy za rok.
Ale tam chyba system ale w ogóle podejmowania decyzji
jest bardzo obywatelskie społeczeństwo, bardzo obywatelskie. Ale co ciekawe, Finlandia ma być pierwszym krajem na świecie gwarantującym każdemu swojemu obywatelowi bezwarunkowy dochód podstawowy. I tutaj ten z inicjatywą wyszedł Fiński Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A plany są takie, że każdy Fin dorosły, niezależnie od poziomu swoich dochodów, czy też może mógłby nie pracować, otrzymywałby co miesiąc z budżetu wolną od podatku kwotę 800 euro. No i tutaj już mamy wyliczenia w skali całego kraju. Oznaczałoby to wydatek dla państwa 52 miliardów 200 milionów euro rocznie.
Znaczy generalnie to jest w ogóle bardzo ciekawa tendencja. Ja tak nie do końca sobie ją uświadamiałem do naszego dzisiejszego spotkania, bo parokrotnie tu na antenie Państwa Radia rozmawialiśmy o narastającej rozbieżności pomiędzy najbogatszymi ludźmi w poszczególnych krajach, a grupą średnio zarabiających, czy też
nawet
osób biednych.
Globalnie patrząc na to.
I ta tendencja jak gdyby wzrostu jak gdyby tej różnicy, obserwujemy ją co najmniej od kilkunastu lat, no wywołuje głęboką i szeroką dyskusję na temat konsekwencji tego, tak? Bo konsekwencją tego, że coraz większe warstwy społeczeństwa zarabiają niewiele, tak, albo żyją w ubóstwie, w biedzie, a jednocześnie ich sąsiedzi są niezwykle majętnymi osobami, może prowadzić do niepokojów społecznych. I wprawdzie Szwajcaria i Finlandia, oczywiście tak jak tu panowie powiedzieli, to są jedne z najbogatszych krajów w ogóle na świecie, ale być może, że to jest taka forpoczta w ogóle zmiany tej tendencji, czyli starania się jednak, aby te różnice w bogactwie, czy też w poziomie zarobków na poziomie przynajmniej poszczególnych krajów starać się chociaż w pewnym stopniu niwelować, bo konsekwencje społeczne mogą być bardzo duże.
To prawda. I właśnie zastanawialiśmy się tutaj przed chwilą, skąd taka decyzja. I cel jest jakby dosyć daleki, czy wyzwanie, ale chodzi o to, że technologia coraz częściej wypiera ludzką pracę, zapotrzebowanie na pracowników będzie się zmniejszać, zużycie surowców też zacznie spadać, automatyzacja i robotyzacja wywołają nieodwracalne zmiany praktycznie w każdej sferze ludzkiej aktywności. I te kraje prawdopodobnie przygotowują się już do czegoś, co lada moment, może nie aż tak lada moment, ale niebawem nadejdzie. I inne państwa mogą obudzić się z dużym problemem tych niepokoi społecznych, kiedy te dwa kraje już po prostu będą miały problem rozwiązany. Może to o to właśnie chodzi. A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Roman Szczepan Kniter, prezes Trefla, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. No to teraz troszkę przejdźmy na nasze lokalne i też nielokalne podwórko. Stanowisko pełnomocnika do spraw energetyki jądrowej do likwidacji zdecydował tak rząd. Komunikat w tej sprawie pod koniec tygodnia pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. No i teraz jak to interpretować? Czy to może oznaczać, że Polska wycofuje się z budowy elektrowni atomowej?
Tego do końca chyba nie wiemy. Program rozwoju czy inwestycji w energetykę jądrową został przyjęty. To stanowisko, o którym tutaj mowa, ono chyba jest od dłuższego czasu już nieobsadzone, a jednocześnie powstało. Pamiętajmy o tym, że pamiętajmy jednocześnie, że w grudniu powstało nowe ministerstwo, Ministerstwo Energetyki. W związku z tym być może nie ma co tutaj szukać jakby jakiegoś drugiego tła dla tej decyzji. Być może jest to tylko i wyłącznie kwestia porządkowania samej decyzji. Z tego co wiemy, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, to prace Polska Grupa Energetyczna toczy i w 2017-2018 mają zapadać decyzje kierunkowe co do tego, czy te lokalizacje, które były wskazane, trzech już jedna odpadła, zostały dwie. Czy one się będą jakby realizowały. Natomiast chyba największym zagadnieniem, które stoi przed Polską Grupą Energetyczną, to jest pozyskanie partnera w postaci budżetu Skarbu Państwa, żeby poręczył tą długoterminową inwestycję, bo to jest chyba największy problem.
Też wydaje mi się, że likwidacja stanowiska pełnomocnika nie będzie miała wpływu na decyzję lokalizacji energii elektrowni atomowej w Polsce. Rzeczywiście po tym wycięciu, że tak powiem, wydmy lubiatowskiej zostały w tej chwili dwa miejsca potencjalnej lokalizacji elektrowni. Natomiast zauważmy, że z tego co pamiętam chyba z zeszłego roku wydano, ja nie chcę przesadzić kwoty, ale grube miliony już w tej chwili na pracę i de facto żadnych informacji medialnych bynajmniej na temat postępu prac co do elektrowni atomowej nie ma. No pierwszym było takie, że nie trzy lokalizacje, a dwie, tak? Informacja ze stycznia.
To tak
natomiast pewnie chcielibyśmy wiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Cały czas słyszymy głosy, że jednak Polska bez energetyki atomowej nie rozwinie się. Z drugiej strony mamy świadomość, że jest olbrzymie lobby kopalin, które nie chciałyby tej energetyki, chciałaby, żeby wszystko było oparte na węglu. Jedno jest pewne, ostatnie 3-4 lata rząd nam nie przedstawił żadnej opinii, czy będzie ta elektrownia, czy nie będzie. No, wypadałoby teraz poczekać, czy w ciągu najbliższego roku taka opinia będzie. Z tego, co wiem, chyba w zeszłym tygodniu była duża konferencja w Ministerstwie Energetyki na temat, duże sympozjum na temat energetyki jądrowej w poszczególnych krajach. No, czekamy. Jest to dla nas, myślę, jest to dla nas być, nie być, czy ta energetyka jądrowa będzie rozwijała się, czy nie.
Dowiedzieliśmy się tylko, że szacunkowe koszty, które przedstawiano do tej pory, mogą być troszkę mylne i z doświadczeń innych krajów, które porwały się na energetykę jądrową, wynika, że koszty były znacznie, ale to znacznie wyższe niż zakładano.
Ale nawet pamiętajmy o tym, że my nie możemy w nieskończoność bazować na źródłach energii opartych na węglu kamiennym i węglu brunatnym. Zakładając optymistycznie, że polska gospodarka będzie rozwijała się mniej więcej w takim tempie jak w 2015 roku i w kolejnych latach, czyli w granicach 4%, to my staniemy przed problemem w ogóle braku podaży energii i moim zdaniem znajdzie się miejsce dla wykorzystania kopalin energetyki opartej o kopaliny typu dwa rodzaje węgla, jak i również jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Także sądzę, że my nie mamy innego wyjścia. Albo staniemy się importerem energii, tak? A to też będzie kosztować.
No właśnie. Chociaż na razie okazuje się, że w niektórych państwach ta energia, cena energii spada i na razie może i byłoby to opłacalne.
Ale zapotrzebowanie będzie rosło.
Importowali, tak. Żebyśmy tak importowali. Krzysztof Tchórzewski, minister energii, zapewnił, że polski program polityki jądrowej będzie kontynuowany. Mamy potencjał gospodarczy, naukowy, jaki w programie jądrowym może być wykorzystany. No właśnie, bo program jądrowy to także oznaczałby dla nas rozwój technologiczny.
Skok, olbrzymi skok technologiczny. Ale to my wszyscy wiemy już od paru lat, dlatego czekamy na te decyzje rządowe, prawda? Czy w tym kierunku pójdziemy, czy nie pójdziemy. Mamy pełną świadomość, że to jest decyzja w skali budżetu miliardów, tak? No ale trzeba ją podjąć, to jest kwestia rozwoju Polski.
Natomiast trzeba też dodać, że konsorcjum firm, które realizuje ten projekt, samo nie jest w stanie tego projektu sfinansować. W związku z tym to, co powiedziałem wcześniej, że jest to stricte decyzja polityczna, dlatego że trzeba podjąć decyzję na poziomie rządu, długoterminową decyzję o udzieleniu gwarancji takiemu projektowi inwestycyjnemu, a ja z pamięci teraz mówię, to jest poziom między 50 a 60 miliardów złotych, o ile dobrze pamiętam.
Tak, do 58.
A zyski, tak, dla porównania, zyski Polskiej Grupy Energetycznej chociażby, one się mierzy pojedynczymi miliardami złotych. W związku z tym to warto wziąć to pod uwagę, że tutaj nie ma potencjału inwestycyjnego w samych tych przedsiębiorstwach i potrzeba po prostu takiej decyzji politycznej. Ja myślę, że w zasadzie to jest jedyna sfera podejmowania tej decyzji, bo wszystkie zagadnienia dotyczące ekologii, nie chcę tutaj nikogo jakby urazić takim stwierdzeniem, ale wszyscy, którzy wiedzą o tym, jak blisko wokół nas tutaj na Pomorzu są elektrownie jądrowe, to wiedzą o tym, że nie ma to żadnego znaczenia, czy one są o 100 kilometrów dalej, czy bliżej. One po prostu są. Natomiast zagadnieniem istotnym jest kwestia decyzji politycznej o finansowaniu i kwestia decyzji politycznej o tym, że lobby właśnie kopalin no, ma swoje znaczenie.
No i to jest kwestia naszej niezależności energetycznej, bardzo ważny argument ku temu, żeby jednak ta elektrownia powstała.
Także jeszcze dużej polityki, dlatego że też o tym się nie mówi, ale chyba takie rozważania też trwają na poziomie dużych konsultacji rządowych o kwestii wyboru dostawcy rozwiązań, tak? Czy pójdziemy z Francuzami?
To jest polityka, absolutnie.
Absolutnie tak. Czy pójdziemy z Japończykami, czy pójdziemy z Amerykanami, to jest duże. No już nie mówię o Rosjanach, bo na pewno nie pójdziemy. W związku z tym to jest kwestia też dużej polityki.
Mhm. Ja tylko powtórzę, że przy tej dynamice rozwoju polskiej gospodarki jest ryzyko, że staniemy się importerem netto energii. Owszem, możemy cieszyć się, że ceny surowców energetycznych, nośników energii są w tej chwili niskie, ale proszę Państwa, no, za 12-15 lat sytuacja może być zupełnie odmienna i możemy wrócić do poziomów cen za gaz, za ropę, takich jakie znamy z perspektywy 3 lat wstecz raptem. I wtedy się może okazać, że cena importu energii będzie znacznie wyższa niż koszty na przykład związane z budową elektrowni jądrowej.
Chociaż mówi się, że kwestia ropy, cen ropy, to powrotu do takich wysokich cen, jakie były, no to z 20 lat.
Ale ropy nie mamy, gazu nie mamy i sobie nie znajdziemy w Polsce, ani na polskich morzu terytorialnym, a energię elektryczną możemy mieć swoją własną.
3 lata temu nie znalazłaby pani ani jednego analityka, który by powiedział, że w perspektywie 20 lat cena spadnie do $20 za baryłkę.
Ale to też polityka.
A jesteśmy wyszło coraz bliżej tej ceny. To prawda. Ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że fantastycznie rozwija się energetyka wiatrowa w naszym kraju i to mimo wszelkich kłód, jakie spotyka na swojej drodze, się okazało, gdzieś czytałam jakieś zestawienie, że Polska w ciągu ostatnich 2-3 lat bardzo skoczyła do przodu i wspięła się w rankingach pod względem energetyki wiatrowej, a to za sprawą rozmaitych prywatnych przedsięwzięć, więc to też trzeba brać pod uwagę przy okazji właśnie naszej niezależności energetycznej, że z tym też nie jest tak źle i rozwija się samo siłą rozpędu.
Jak wieje.
No, jak wieje, jak za dużo wieje, to mamy problem ze strony Niemiec zwłaszcza. Rewolucja w walce z luką VAT. Wszystkie firmy będą musiały przekazywać fiskusowi bardzo szczegółowe dane finansowo-księgowe i handlowe według jednolitego formatu elektronicznego. Do tej pory było tak, że jeśli fiskus chciał przebadać firmę, to wysyłał do niej kontrolę, która oglądała dokumenty, faktury, księgi rachunkowe. Teraz wszyscy przedsiębiorcy będą musieli przekazywać fiskusowi bardzo szczegółowe dane finansowo-księgowe i handlowe, co ma ułatwić i przyspieszyć kontrolę. Panów zdaniem, czy rzeczywiście ta dziura budżetowa, ubytki, które się szacuje na prawie 50 miliardów złotych, czy coś się da z tego uratować po wprowadzeniu tego nowego formularza?
Ja mogę to skomentować tylko w taki sposób, że oczywiście każde dodatkowe zobowiązanie, które na firmy będzie nakładane w zakresie sprawozdawczości, no wywołuje jakąś taką pierwszą negatywną reakcję, aczkolwiek z drugiej strony patrzę na to przez pryzmat tych informacji, które się pojawiają, bo mówimy o luce w VAT-ie na poziomie 50 miliardów złotych, a to jest jednocześnie polski deficyt budżetu. W związku z tym myślę, że gra jest warta świeczki, żeby ją podejmować i jeżeli chodzi o te luki VAT, one się tak naprawdę sprowadzają do dwóch podstawowych obszarów. Jedna to szara strefa, czyli te sławetne braki paragonów w najróżniejszych miejscach, które całkowicie eliminują po prostu płacenie podatku VAT z określonych czynności, usług, towarów i tak dalej. A druga kwestia to jest ci wszyscy, którzy w jakiś sposób wyłudzają albo wykorzystują jakieś luki prawne, tak zakładają firmy na chwilę i próbują z tego wyciągać. Ja podzielę się takim doświadczeniem na temat Portugalii. Trochę biznesów robimy z Portugalią. Kiedyś w czasie takiej biznesowej kolacji przy winie rozmawialiśmy o tym, jak to jest, że jeszcze parę lat temu Portugalia była obok Grecji wymieniana jako kraj, który za chwilę tam będzie miał gigantyczne kłopoty, a w zasadzie je ma. A w zasadzie o tym w tej chwili już nie rozmawiamy. Tak? Mówimy o tym, że Portugalia wyszła ze swoich problemów. Nasi partnerzy to młoda firma, młodzi właściciele, 30 parę lat i oni odpowiedzieli bez zająknięcia się. Po prostu ja zapytałem, jakie reformy zostały wprowadzone, co się takiego wydarzyło, czy to kwestia jakichś ograniczeń, cięć w budżecie i tak dalej. Odpowiedź była bardzo prosta. Nie, po prostu uszczelniono system. Po prostu doprowadzono do tego, że wszystkie transakcje, które dzieją się na rynku, tak, w taksówce, w restauracji, wszyscy biorą paragony, wszyscy biorą faktury, wszystko jest dokumentowane. Rzeczywiście zainwestowano w informatykę, która pozwala wiele operacji takich krosować i to doprowadziło do ujawnienia gigantycznych pieniędzy, które po prostu w gospodarce były. Więc z punktu widzenia kierunku wydaje mi się, że to jest jednak prawidłowy kierunek.
Trudno się wypowiedzieć do końca. Też czytałem, że chyba urzędników się zwiększy, tak? Ilość z 5 tysięcy do 60 tysięcy, którzy będą musieli obsługiwać to.
Ale zaangażowanych w ten system. To oznacza, niekoniecznie oznacza to zatrudnianie nowych, tylko przerzucanie z jednych dziedzin gospodarki do drugich. Mhm.
No z całą pewnością to trzeba ich przeszkolić, dać im sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, wszyscy bolejemy nad faktem tak dużej dziury budżetowej w VAT-ie. Jednym plusem, jeżeli tak jak powiedział kolega, może być to rzeczywiście jak w Portugalii, że ten system się uszczelni. Tylko, że ciekawe, że akurat w tym temacie jesteśmy tutaj w awangardzie Europy, tak? Bo to chyba zdaje się dopiero 3 kraje wprowadziły to. Luksemburg, Portugalia i Francja. Także tutaj będziemy 4. krajem, który wprowadzi tą zasadę. Natomiast to również, co powiedział kolega, że to miało objąć też szarą strefę, a szara strefa to nie są wielkie firmy. A z tego co wiem, projekt od tego roku obejmie przede wszystkim duże firmy. No duże firmy chyba płacą podatki, nie wydaje mi się, żeby one w jakiś tam sposób szczególny próbowały oszukiwać państwo na VAT-ie. Natomiast jeżeli już, z całym szacunkiem, to jest szara strefa powstaje w małych i średnich firmach, których oczywiście ja reprezentuję i bronię. To jest nieszczelność granic, to jest przemyt na straszną skalę. Ja w takich sympozjach wziąłem dwóch udział na jesieni. Kwestia przemytu alkoholu, kwestia przemytu papierosów. To są miliardy, które wyciekają z VAT-u i tego się nie załatwi tym systemem tylko. Ale system jest potrzebny.
Do tego tematu wrócimy po 10.30. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Roman Szczepan Kniter, prezes Trefla, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. No to wróćmy jeszcze na chwilę do tego jednolitego pliku kontrolnego, który ma ułatwić i przyspieszyć kontrolę fiskusa we wszystkich firmach. On wejdzie w życie już od 1 lipca tego roku. Mówiliśmy, że najpierw obejmie duże firmy. Do 2018 roku ma objąć wszystkich. Z tych rzeczy jeszcze bardzo ważnych, fiskus będzie mógł badać poszczególne pozycje na fakturach, stosowane ceny, stawki podatkowe, będzie miał u siebie wszelkie dane z ewidencji zakupów, sprzedaży, o wpływach, płatnościach, obniżkach cen, rabatach, kwot przebiegów pojazdów firmowych, będą też wyciągi bankowe, bardzo, bardzo, bardzo szczegółowy ma być ten jednolity plik kontrolny, ale może to sprawi, że tych kontroli, jeśli fiskus będzie dostawał tak bardzo szczegółowe dane, nie będzie tych kontroli, nie będzie kontroler siedział w firmie przez miesiąc i często przeszkadzał w pracy tej firmy.
Myślę, że skala tych danych, które pani wymieniła, no jest potężna i tutaj łudzenie się co do tego, że jakby osobowo będzie można tego typu transakcje jakoś tam w cudzysłowie śledzić czy analizować, myślę, że jest iluzją. Ja wrócę do swojej myśli, jeżeli uda się skonstruować dobry system informatyczny, który będzie w stanie podpowiadać i pomagać po prostu w wyłapywaniu jakby jakiejś transakcji, które być może należy bardziej szczegółowo prześledzić, no to wówczas jest szansa na to, że ten system coś da. Natomiast jeżeli rzeczywiście poszliby urzędnicy w kierunku takim, że no zwiększmy 60 tysięcy dodatkowych etatów na śledzenie tego, co się w firmach dzieje, linia po linia, po linii faktura po fakturze, to jest to po prostu absolutnie nierealne. Zakopią się i pożytek z tego systemu będzie rzeczywiście niewielki. Ja tylko dodam jeszcze a propos uszczelniania, bo tutaj mamy też przedstawiciela sektora bankowego. Bardzo chętnie posłuchałbym opinii na temat tego, jak w sektorze bankowym ocenia się, ile ludzi w Polsce jest jeszcze poza systemem bankowym. Bo to jest element szarej strefy. To znaczy ludzie, którzy nie korzystają z narzędzi bankowych, kart kredytowych, tego typu rzeczy, tylko to operują gotówką. W związku z tym ta gotówka, ona w naturalny sposób wymusza operacje po prostu no, najróżniejsze, niedokumentowane i tak dalej. To też jest jedna z metod takich, żeby próbować tą szarą strefę w jakiś sposób no, przynajmniej opanować albo przynajmniej ją zmierzyć.
Proszę mi wierzyć, że posiadanie konta czy karty kredytowej w żaden sposób nie przeszkadza w obracaniu gotówką i tak prawdę mówiąc na bazie danych, na podstawie danych bankowych nie jesteśmy w stanie tego szacować. My możemy tylko powiedzieć, ile osób nie posiada w ogóle żadnych instrumentów i produktów bankowych, ale to nie są wcale te osoby, które żyją w szarej strefie. Ci duzi gracze szarej strefy funkcjonują jak wszyscy inni obywatele. Mają swoje rachunki, mają swoje karty kredytowe, ale jednocześnie na boku prowadzą trochę inną działalność. Ale wracając w ogóle do samego pomysłu, ja uważam, że to jest, i tu zgadzam się z panami, że to jest krok w dobrym kierunku, bo jeżeli ta luka rzeczywiście wynosi kilkadziesiąt miliardów, znaczy, dla mnie to niewiarygodnie wysoka kwota. Tak?
Do 53 miliardów.
Co, biorąc pod uwagę, że wpływy z VAT-u wynoszą 130 miliardów, a luka 50, no to relacje tych dwóch kwot są dla mnie porażające. To jak gdyby 1/3 obrotu handlowego odbywała się jak gdyby poza w ogóle zasięgiem VAT-owskim. I krok w dobrym kierunku. Natomiast zastanawiam się, czy cały projekt jest dobrze wdrażany, ponieważ z tego, co pani redaktor przed chwilą powiedziała, on ma ruszyć jeszcze w tym roku, prawda, jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa. Program ma polegać na tym, że urzędy skarbowe czy jakiekolwiek instytucje powołane do tego mają gromadzić dane na temat obrotów handlowych, tak? Dosłownie chyba każdej pojedynczej faktury.
Bardzo szczegółowe.
Proszę sobie wyobrazić, że może nie każda, ale firmy funkcjonują na bardzo różnych systemach finansowo-księgowych. I to nie jest takie proste, że dzisiaj pomyślimy, a jutro wyślemy do Urzędu Skarbowego pełne zestawienie faktur z dowolnego okresu. To musi być zautomatyzowane, a szczególnie jak bierzemy pod uwagę duże przedsiębiorstwa, to tych faktur tam są tysiące, a w niektórych przypadkach dziesiątki tysięcy. W związku z czym przygotowanie, a nie wiem, czy firmy się do tego przygotowują, bo ja prawdę mówiąc o tym projekcie dowiedziałem się dopiero parę dni temu. I z tego, co słyszałem, to pełną parą przygotowania nie idą, więc nie kwestionując pomysłu, zastanawiam się, czy jest prawidłowo wdrażany, tak? Żeby to nie był jakiś wielki falstart, który spowoduje duże zamieszanie, duże nakłady, bo adaptacja systemów informatycznych do tego, żeby przekazywać komukolwiek jakiekolwiek informacje, nieważne czy to jest urząd skarbowy, czy to jest prezes danej firmy, zawsze kosztuje a. czas, b. bardzo dużo pieniędzy.
Jest to projekt, który z tego co wiemy rząd wymyślił 2,5 roku temu lub ktoś rządowi podpowiedział 2,5 roku temu, poprzedniemu rządowi. No najgłośniej chwali oczywiście firma, która przygotowuje tę całą aplikację. Z tym, że tak jak powiedział kolega, to ja sobie tego na dzisiaj nie wyobrażam. Całego przestawienia księgowości i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, kwestia ochrony tajemnicy wewnętrznej firmy, cen, wszystkiego. Niewyobrażalne rzeczy to są dla mnie, bo to się tylko mówi o tym, że mamy hasło polityczne, znowu je określmy politycznym, że jest luka w budżecie i robimy wszystko w tym celu, żeby tą lukę zlikwidować. Tylko zobaczymy, jakim kosztem to będzie wyglądało. Ja się, będąc oczywiście za, chciałbym mieć pewność, że do tego wszystkiego są właśnie systemy bezpieczeństwa, takie, siakie, wszystkie inne pouruchamiane, a nie tylko samo hasło, że nieważne jak, byle budżet się zwiększył.
Ja jestem trochę większym optymistą, dlatego że uważam, że zaczęto od dużych przedsiębiorstw, które generalnie rzecz biorąc są zinformatyzowane, które mają służby, które mają narzędzia, które są jakby rozwinięte i myślę, że to rzeczywiście nawet jeżeli w tych firmach nie prowadzi się prac, to firmy z kolei, które dostarczają te usługi, jeżeli chodzi o sferę IT, to na pewno już nad tym pracują. Oczywiście z mojego punktu widzenia, jako też osoby odpowiadającej za firmę, no zadaję sobie pytanie w tej chwili między innymi, jaki to będzie koszt dla naszej firmy, no bo będę musiał pewnie zakupić jakiś upgrade systemu, który będzie to na to pozwalał. Natomiast no, zakładam, że właśnie w tej sferze dużych przedsiębiorstw to chyba nie bardzo chodzi o być może nawet o wielkie uszczelnianie, tylko bardziej o jakiś pilotaż, który pokaże po prostu, że system może działać, a potem po prostu schodzenie coraz niżej, gdzie rzeczywiście no, próba opanowania tego, tak jak tutaj panowie powiedzieliście, będzie dużo, dużo trudniejsza, bo najróżniejsze systemy informatyczne, a przecież wiele małych firm w ogóle nie ma żadnych systemów informatycznych i bazuje na prostych fakturach, które
nie
często
mogą
nawet
sobie
są wypisywane ręcznie.
Na informatyków.
Otóż to, więc to rzeczywiście
pamiętam,
jest
jak informatyzacja ZUS-u wyglądała, także obawiam się, że to też nie będzie podobnie, że będzie wielkie otwarcie w lipcu, a potem wielkie, długie lata dochodzenia do tego systemu.
Będziemy sprawdzać w lipcu.
Ja tylko jeszcze skomentuję, bo tutaj pan prezes banku powiedział o tym, że jest to niewyobrażalna duża kwota, te 53 miliardy versus 130, to rzeczywiście jest niewyobrażalna kwota, natomiast z drugiej strony te różne miary, nie ma ich oficjalnie, natomiast no, te różne miary dotyczące obrotu gotówkowego i tej szarej właśnie strefy, która się sprowadza do działania jakby poza jakąkolwiek ewidencją, ona często jest określana, że to jest 30%. W związku z tym to rzeczywiście jest gigantyczna skala.
I tak jeszcze może padło. Jeden z panów o tym wspomniał też, że najważniejszy jest moment, kiedy ten projekt przejdzie na poziom trochę niższych, do małych i średnich przedsiębiorstw, bo to będzie sprzyjało konkurencyjności gospodarki. No nie może być tak, żeby jeden sklepikarz hasłowo oczywiście płaci VAT, drugi nie płaci, jest w stanie oferować klientom na przykład towary tańsze, bo nie płaci tych 23%. To jest po prostu bardzo nie fair. Więc jeżeli w efekcie tych działań doprowadzimy do sytuacji, kiedy przeważająca część będzie się rozliczała z VAT-u, to i poziom konkurencyjności i reguły rynkowe będą bardziej fair, co będzie sprzyjało rozwojowi, moim zdaniem, małej i średniej przedsiębiorczości.
A z drugiej strony tak mi się przypomniał przykład kas fiskalnych, które kiedy zaczęto wprowadzać nawet u fryzjerów, no, spotykało się u nas to z ogromnym oporem. Dla przykładu koleżanka ze Stanów Zjednoczonych porównała tę sytuację z amerykańską i tam nie ma bata. Każda działalność gospodarcza, czy to jest fryzjer, czy to jest pucybut, każdy ma kasę fiskalną i po prostu nie ma dyskusji. Więc może my jesteśmy też takim troszeczkę narodem za bardzo wojującym w pewnych sprawach. A wracając jeszcze do przykładu Portugalii, to konkretne dane z tego wypływają. W 2013 roku dzięki wprowadzeniu tego jednolitego pliku kontrolnego wpływy z VAT wzrosły o 13%. Wykryto 128 tysięcy firm, które nielegalnie płaciły, nieregularnie płaciły ten podatek. 40% z tych firm dobrowolnie skorygowało swoje deklaracje podatkowe i z tego co wiem, w każdym kolejnym roku wpływy były już coraz większe do budżetu. No ale to zobaczymy, to jest kwestia, no diabeł tkwi w szczegółach, jak to będzie wyglądało.
Idea jest dobra, pytanie, czy potrafimy tak tą ideę wykonać i wdrożyć.
No właśnie, żeby się nie odbywało to tak, jak w trakcie wyborów prezydenckich i system też był elektroniczny, który padł. Polski handel z nadwyżką, historyczny wynik. W ubiegłym roku sprzedaliśmy za granicę towary za 178 miliardów euro, 700 milionów. To o prawie 8% więcej niż w 2014 roku. Tak wynika z opublikowanych świeżo danych przez GUS, opartych na dokumentach celnych. Pierwszy raz w całorocznym rozliczeniu udało się nam wypracować nadwyżkę. Jeszcze nigdy Polska nie miała dodatniego bilansu w handlu. Skąd taki wynik? A przypomnę, że łatwo nie było, bo na przykład nasze jabłka nie szły do Rosji, tudzież wiele innych towarów ze względu na wojnę, na embarga.
Ja może jeszcze podam parę liczb, zanim może przejdziemy do tego, dlaczego one są takie optymistyczne, bo to jest moim zdaniem ciekawe i warto o tym wspomnieć. Po pierwsze, w ciągu 10 lat podwoiliśmy eksport. Tak? Jeżeli spojrzeć na dane, to jeszcze w 2006 roku wynosił niecałe 90 miliardów, teraz wynosi dwa razy więcej. A ponieważ ja lubię jak gdyby porównywać się do dużych, czasami egzotycznych państw, to jak porównamy na przykład nasz eksport z Indiami, które są bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarką, gdzie mieszka 1,2 mld ludzi, pamiętajmy, że u nas mieszka około 37, tak? Bo nie wiemy ile mieszka w Londynie, czyli około 36-37 milionów tak ludzi, to Indie, będące krajem no nieporównywalnie większym niż my, eksport w wyrażeniu euro jest tylko dwukrotnie większy niż nasz. Nasz 170, ich 340 miliardów, co świadczy o tym, jak dynamicznie mamy rozwijającą się gospodarkę. Możemy dyskutować oczywiście, czy to jest efekt tego, że mamy duży udział przedsiębiorstw zagranicznych, które importują w ogóle półprodukty, przerabiają, a następnie reeksportują gdzieś tam za granicę. Czy to jest udział małych i średnich przedsiębiorstw, ale to rozumiem, że to będzie przedmiotem właśnie naszej dyskusji w tej chwili.
Ja myślę, że to, co powiedział pan prezes, to dokładnie pokazuje, w jak dobrym kierunku przez ostatnie kilkanaście lat rozwijała się polska gospodarka. Niezaprzeczalnie jest to olbrzymi sukces. Ja pracowałem przez parę lat w Ministerstwie Gospodarki i zawsze to dla nas była trudna sytuacja, że mamy wynik handlowy ujemny i wydawało się, że nigdy on się nie skończy. Otóż skończył się, tak? Mamy pierwszy historyczny rok. Czyja to jest zasługa? Z całą pewnością otwarcia się Polski na świat. Szukania nowych rynków, szczególnie w ciągu ostatnich 2-3 lat. Myślę, że embargo Rosji w jakiś sposób wpłynęło pozytywnie na tą sytuację, prawda? Ponieważ oczywiście musieliśmy szukać dla naszych towarów nowych rynków zbytu. Na pewno było to dobre działanie Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Na pewno napływ kapitału zagranicznego, czy poprzez specjalne strefy, czy wiele innych możliwości spowodował, że połowę tego eksportu robią oczywiście firmy z kapitałem zagranicznym, ale przecież drugą połowę robią polskie firmy. I również małe i średnie są tutaj w dużej ilości.
A poza tym mamy poddostawców polskich
oczywiście
dla tych firm zagranicznych.
Z całą pewnością jest to takie, po prostu umieliśmy się w tej gospodarce wolnorynkowej odnaleźć, tak? I zrozumieliśmy, że polskie towary są, nie tylko przerabiamy surowce na półsurowce, tak? Czy podnosimy jakość wyrobionych rzeczy, ale często eksportujemy rzeczy, które są unikalne w skali Europy, nawet w skali świata. Myślę, że możemy być dumni z tego i że tak ten pierwszy rok, mam nadzieję, że będzie się powtarzał. Oczywiście załamanie w każdej chwili może przyjść, w każdej sytuacji. Tak tu wcześniej kolega powiedział, nikt nie pomyślał 3 lata temu, że takie będą ceny niskie ropy. My nie wiemy, co się wydarzy. Wystarczy jeden konflikt, a właściwie sytuacja polityczna na świecie jest taka, że w każdej chwili coś się może wydarzyć i nagle wszystkie te rachuby, czy wskaźniki ekonomiczne mogą się zmienić, czy oczekiwania ekonomistów mogą się nie sprawdzić. Natomiast jedno jest pewne. Mamy dobry wynik, pozytywny wynik w handlu zagranicznym. Powinniśmy się z tego cieszyć i powinniśmy utrzymać te kierunki, które w tej chwili trzymaliśmy. Myślę, że Indie szczególnie. To jest perspektywicznie olbrzymi również rynek zbytu jako drugi kraj największy na świecie po Chinach. Co co tu jest ciekawe, w Chinach mamy firmy z reguły państwowe. W Indiach nie, to są z reguły duże firmy prywatne. Także potencjalnie, ale to nie tylko z nimi. Polska wyszła na Afrykę, na wiele innych rynków. Wyjdziemy na Kanadę. No w tej chwili czekamy na umowy międzynarodowe, światowe, tak, amerykańską, z wolnego handlu. Zobaczymy, jak będzie, ale z całą pewnością ten wynik świadczy o tym, że to były dobrze przepracowane kilkanaście lat przez polskich przedsiębiorców.
Ja ze swojej strony powiem, że firma Tref też ma jakiś drobny udział w tym wskaźniku, dlatego że przez ostatnie lata cały czas dynamika wzrostu eksportu w naszej firmie też jest pozytywna i prawie 50% naszych własnych produktów eksportujemy, więc też jesteśmy z tego dumni i to jest właśnie duży, duży pozytyw. Natomiast ja tutaj trochę na przekór powiem, że ta statystyka mówiąca o tym, że jest tak pozytywnie, no liczby nie kłamią, ona rzeczywiście taka jest, natomiast trzeba pamiętać o tym, że pewnie gdyby cena ropy nie była około 30-35 dolarów, a 50 czy 70, tego bilansu takiego pozytywnego by nie było, bo pamiętajmy o tym, że bilans sprowadza się do tego, że z jednej strony bardzo ładnie nam rośnie eksport, ale z drugiej strony import też nam rośnie. I tutaj jeden z kluczowych towarów, który importujemy, to ropa, on ma swoje znaczenie. W związku z tym my wolumen ropy w baryłkach zaimportowaliśmy pewnie podobny jak rok wcześniej, tak? Natomiast w pieniądze wyrażone on istotnie jest mniejszy, więc pewnie te wskaźniki są o tyle też pozytywne. Natomiast to absolutnie nie zaciemnia też jakby pozytywnego obrazu gospodarki. Ja tylko dodam i powiem szczerze, że mam osobiste taką wielką nadzieję, że przed nami kolejne 5 lat, które dla polskiej gospodarki będzie znaczyło dużo w rozumieniu takim, że my no jeszcze paręnaście lat temu to rzeczywiście byliśmy raczej wytwórcą i raczej podwykonawcą. Teraz powoli już polskie firmy nauczyły się i także z różnych powodów, czasami tracąc jakieś kontrakty i tak dalej, zmuszone były do tego, żeby szukać po prostu faktycznych odbiorców na swoje produkty czy usługi. Natomiast w tej chwili no, wpompowane zostaną w polską gospodarkę gigantyczne pieniądze w całą sferę innowacji, sferę badań przemysłowych. I ja osobiście trzymam kciuki za to, żeby po prostu polscy przedsiębiorcy dobrze wykorzystali te pieniądze. Jeżeli je dobrze wykorzystają, to wierzę w to, że za 5-7 lat będziemy te wskaźniki mówiące o tym, że tego eksportu jest cały czas jeszcze dużo, ale ten eksport jest związany z oddziałami jakby zachodnich czy jakichś międzynarodowych koncernów, że ten wskaźnik mniejszych polskich firm z polskim kapitałem, że on się będzie rozwijał, że polscy przedsiębiorcy także wyposażeni w ten dodatkowy kapitał pochodzący z dotacji unijnych je dobrze wykorzystają i zainwestują właśnie rzeczywiście w badania i rozwój i będą w stanie konkurować na globalnych rynkach nie tylko ceną, bo tak, to w dużej mierze i tanią siłą roboczą, ale także pomysłem, także intelektem, także marką, co jest bardzo ważne. To jest takie wielkie chyba polskie marzenie, żebyśmy mieli w swoim portfolio trochę marek takich, które po prostu no, gdzieś kiedy jedziemy do Kanady, Stanów, czy nawet do tych Indii, tak mogli się pochwalić tym, że mamy takie światowe marki. Więc to myślę, że jest duże wyzwanie. To są tendencje jakby pozytywne, natomiast wyzwań nadal jest dużo.
Jeśli chodzi o wymianę międzynarodową z poszczególnymi kontynentami, to na razie Polska najlepszy bilans notuje z Europą, Afryką, Australią, Oceanią, Ameryką Północną, a jeśli idzie o kraje, to Niemcy, Wielka Brytania, Czechy. No i uwaga, ogromny minus z Azją, no ale to jakby normalne. Wspomnieliśmy też o Indiach. Teraz w ostatni weekend była polska delegacja handlowa z misją w Bombaju. Co może nas w Indiach interesować? Co my możemy tam ugrać? Bo to jest kraj, który świetnie się rozwija, jeśli chodzi o sprawy informatyczne i się okazuje, że Polacy z Hindusami tutaj konkurują.
Ja mogę powiedzieć tak, byłem 2 czy 3 razy w Indiach, także z myślą poszukiwania jakichś biznesów dla naszej firmy. Na tą chwilę nie zakończyło się to jakimś istotnym sukcesem. Powiem tak, że oczywiście każdy gigantyczny rynek, zwłaszcza rynek, który ma przed sobą perspektywę, bo to, co tutaj powiedzieliście panowie, to jest rynek, który ma gigantyczny potencjał, jeżeli chodzi o sferę populacji, natomiast także gigantyczną przepaść pomiędzy poziomem życia tej populacji w 98% a jakimś średnim wyobrażeniem tego, jak ludzie powinni żyć. Każdy, kto był w Indiach i wyjechał troszeczkę dalej poza stolicę lub centrum miasta, to rzeczywiście wyobrażenie to przeżywa szok. To jest rzeczywiście no, bardzo, bardzo biedne społeczeństwo. W związku z tym nie dziwne jest to, że tego eksportu jest tam jeszcze bardzo niedużo. Natomiast no, każdy rynek o takiej populacji, o takiej masowości, no jakby wyzwala marzenia i myślę, że polscy przedsiębiorcy te marzenia też mają i szukają tych perspektyw. Ja ze swojej perspektywy tylko powiem tyle, że na podstawie tych wizyt, które tam mieliśmy, trzeba uwzględniać jakby uwarunkowania czysto biznesowe, ale także takie uwarunkowania kulturowe. Dość trudno jest przestawić się w łatwy sposób na mentalność indyjską, indyjskich przedsiębiorców i tak dalej. Oni pracują trochę inaczej, myślą trochę inaczej, mają dużo więcej czasu przy podejmowaniu decyzji. W związku z tym ze swojej perspektywy powiem tak, że marzenia są jakby wielkie na temat tego, co można by potencjalnie w Indiach zrobić. Natomiast co do skuteczności tych różnych metod, zachowywałbym tutaj jakby racjonalizm w działaniu. Tak? Myślę, że to jest jeszcze daleka, daleka perspektywa.
Ale dobrze, że ta wizyta się odbyła. Ja również miałem w życiu przyjemność być parę razy w Chinach, w Indiach. To jest potencjał nieprawdopodobny rynku. To powtórzę, ta różnica właśnie z Chinami, że tu są firmy państwowe, a tu są firmy, duże firmy prywatne. Oczywiście całkowicie inna mentalność i wszystko inne, ale potencjał nieprawdopodobny. To, że są skrajności, oczywiście bieda... Nie chciałem o tym rozwijać, bo to trzeba tam po prostu być, żeby zobaczyć. Natomiast też bogactwo nieprawdopodobne. No to mówimy o wielkim kraju, który ma 1,2 miliarda ludzi. Wiemy, że na pewno ma być w tej chwili chyba misja polskich firm górniczych, tak? Koksownie, które możemy ewentualnie, mamy technologie, które możemy sprzedać. Możemy z całą pewnością próbować inwestować w Indiach, pod warunkiem oczywiście, że Indie wprowadzą nas tam, nasz Bank Gospodarstwa Krajowego na odpowiednie listy. Jest to trudny rynek. Mi zabrakło w tej informacji i opinii Izby Gospodarczej Polska-Indie, bo przecież ta izba istnieje. I tam są przedsiębiorcy, którzy świetnie znają realia. To w tej misji był PAIS, byli politycy, no ale troszkę mi brakowało głosu paru przedsiębiorców, których od lat wiem, że prowadzą w Indiach interesy.
I wiedzą, jak to robić.
Wiedzą, jak to robić i mogą nauczyć rzeczywiście, bo to powiedział kolega, mentalność jest arcyważna, tak? No jak w każdym kraju azjatyckim. Pewnie stąd też ta luka, bo my nie do końca rozumiemy mentalności azjatyckiej. Nam się wydaje, my postępujemy jak Europejczycy, myślimy jak Europejczycy. W tych krajach do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, poczekać, dorosnąć, tak? Trzeba zrobić jeden, drugi, trzecią wyjazd misyjny, zanim się pierwszy interes zrobi. To nie jest zaraz. A my jesteśmy nauczeni, szybko. Że zaraz na gorąco, że to jest interes. Nie. Ale potencjał nieprawdopodobny z pewnością.
Ja zrobię tylko mały komentarz, bo tutaj padło stwierdzenie, że jest jakby Indie są otwarte w porównaniu do Chin. W Chinach mamy przedsiębiorstwa państwowe, tam mamy przedsiębiorstwa prywatne, tak. Natomiast już dla kapitału obcego, który przyjeżdża do Indii, to inwestowanie nie jest takie proste. Jest dużo uwarunkowań, trzeba to robić z partnerem lokalnym, co powoduje, że już jakby na wstępie pewne drobne bariery, oczywiście one są zawsze do pokonania, ale one też są, to znaczy jest tam myślenie bardzo mocno też takie protekcjonistyczne, jeżeli chodzi o gospodarkę indyjską, otwieramy się, ale pamiętamy o sobie.
Stąd właśnie mówimy o tym banku, prawda, że w tej chwili Bank Narodowy, czy Bank Gospodarki Krajowej ma być wprowadzony, czy Bank Gospodarki Krajowej ma być wprowadzony na listę hinduskich banków jako wiarygodność, prawda, finansowa, bo rzeczywiście Hindusi bardzo bronią swojego rynku.
No i też czytałam, że jeśli idzie o handel, to też jest niesamowity rynek, ale problem jest właśnie tego typu, że będzie zastrzeżenie. Handel, owszem, wielkie sieci handlowe, ale sprzedajemy rzeczy wytworzone w naszym kraju, czyli zaproszenie inwestorów, otwierajcie firmy produkcyjne u nas. No to też kwestia, czy by pan przeniósł albo otworzył oddział w Indiach.
Ja jeszcze podzielę się taką opinią, że jeżeli chodzi o Indie, tutaj padło w centrach usług są bardzo silne, to znaczy dużo wykwalifikowanej kadry takiej ze sfery IT i szeroko rozumianych usług. I to rzeczywiście też mogę odnieść do w ogóle podejścia ludzi w Indiach do kształcenia. Oczywiście jest cała sfera ludzi bardzo biednych, którzy to problem analfabetyzmu i tak dalej. Natomiast ci ludzie, którzy gdzieś ocierają się o jakieś przychody, którzy już zaczynają widzieć, że mają jakieś wolne pieniądze poza zaspokojaniem potrzeb pierwszego rzędu, czyli żywność, zdrowie i tak dalej. Tak? I mogą coś zrobić, to absolutnie inwestują w dzieci. To absolutnie poziom edukacji w Indiach, poziom wszelkich wydawnictw, książek i tak dalej. To ze swojej strony my produkujemy zabawki, to zabawki okej w Indiach, ale dużo ważniejsze jest to, żeby to była edukacja. W związku z tym nie kupuje się zabawki dla zabawy, kupuje się zabawkę tylko dla edukacji.
Ja podchodzę bardzo sceptycznie, bo z jednej strony to jest rynek o wielkim potencjale, ale zgadzam się z panami, że różnice kulturowe są przeolbrzymie. To jest jak gdyby jeden punkt. Drugi to obecny premier buduje program gospodarczy wokół hasła Made in India, także oni są zainteresowani, żeby u nich kupować, a nie żeby u nich sprzedawać. związku z czym warto się interesować tym rynkiem, natomiast ja osobiście jakichś szans na jakiś bardzo dynamiczny rozwój relacji polsko-indyjskich nie widzę, bo proszę wziąć pod uwagę, że cała Unia, obrót całej Unii Europejskiej, czyli dużo bardziej rozwiniętych gospodarek, świetnie radzących sobie na świecie, wynosi 35 miliardów dolarów, to jest nic. To jest nic, więc skoro Niemcy, Francuzi mają tak małe relacje, to skąd nagle my mielibyśmy wypłynąć na szerokie wody i stać się głównym partnerem na przykład.
No Indie też realizują, tak prawdę mówiąc, strategię, którą Chińczycy realizowali 20 lat temu, to znaczy wielka fabryka świata po części zaczyna się przenosić do Indii, tak? Także w naszej branży jest tak, że Chiny przestają być konkurencyjne i oczywiście te zakłady, które są nowoczesne w Chinach, zmodernizowane, dobrze zarządzane, to one dalej są konkurencyjne, natomiast ta niższa półka wytwórców w Chinach, ona absolutnie upada i niknie, natomiast no, to się przenosi do Indii, ewidentnie tam, gdzie ta siła robocza jest po prostu bardzo tania i gdzie jeszcze można pracownika za 30 czy za 50 dolarów bez żadnego problemu pozyskać, to tak, to tam rzeczywiście to się przenosi.
Pamiętajmy tylko, że ten program jest pokłosiem zeszłorocznego wprowadzonego Go to India, mm-hmm. Go India, prawda? Także to nie jest to coś nowego, to po prostu to jest element już polityki prowadzonej od co najmniej roku wejścia na rynek indyjski.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o umowie o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przesuniemy ten temat na kolejne spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańska. Ja jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.